Król dosyć czułym był do ostatniej chwili rozstania, a zapewniał, że najsurowsze wyda rozkazy Fürstenbergowi, aby się dla niej jak najwzględniej zachowywał. Dla złagodzenia gniewu przypomniał jej z uśmiechem, że przecież mogła się uważać za zwycięską, gdy przeciw woli i stręczeniu Fleminga, chcącego narzucić mu Wackenbarta, na jej prośbę baronowi Levendal, krewnemu Kozel przez żonę, dał wielkie marszałkostwo dworu po pflugu. To właśnie obudzało postrach i gniew Fleminga. Cała klika nieprzyjazna hrabinie Kozel na wieść, iż Fleming towarzyszy królowi, że hrabina zostaje, przyklasnęła z radością, czując, że się rzeczy zmienić muszą, że wpływ Fleminga i jego intryga, starania przebędowskiej, muszą kogoś w miejscu Kozel postawić. Upadek jej był już przewidziany. Baron Levendal, który winien był wyniesienie się swe kuzynce, wcale nie obiecywał jej zawdzięczać za to. Szło mu o utrzymanie się na dworze i w łaskach. Czuł, że Kozel traciła wpływ, rychło więc chwycił strony tych, którzy go popierać mogli. Zguba hrabiny była już poprzysiężoną, gdy ona jeszcze ani się jej domyślała, ani chciała przypuścić, aby król, po najuroczystszych przyrzeczeniach, po tylu latach pożycia, mógł ją tak zdradzić jak inne. Gdy przyjazny jej baron Haxhausen, jedyny człowiek, który jej dobrze życzył i w przyjaźni został wiernym, stawił jej przykłady Aurory Königsmark i księżny Teschen, których dzieci także zostały uznane, co nie przeszkodziło rozstać się z matkami, Kozel kazała mu milczeć. Teschen i Königsmark były kochankami króla. Ja mam od niego przyrzeczenie ożenienia. Ja jestem żoną jego. Jeszcze przed odjazdem Augusta do Warszawy hrabina dostrzec mogła, jak liczny niegdyś dwór jej, przyjaciele, goście opuszczali palacz czterech pór roku. Pustki w nim były teraz. Wymawiano się różnie. Nikt nie śmiał jawnie zrywać. Usuwali się wszyscy. Jedna zjadliwa Glasenapp, która stąd wynosiła plotki, powtarzała wyraz każdy, umiała ze słowa wysnuć to, czego w nim nie było, gościła tu najczęściej. Znając jej charakter, ostrzegano hrabinę. — Znam ją — odpowiadała. — Wiem, jaką jest. Ale cóż mi ona szkodzić może? Co wyszpieguje u mnie? Moje postępowanie nie lęka się ani szpiegów, ani potwarzy. Nie taję się z niczym, nie potrzebuję ukrywać. Nigdy może słodszym, milszym, czulszym nie był August, jak przy pożegnaniu z hrabiną. Cały dzień spędzili razem. Kozel już wyjeżdżać nie mogła ani mu towarzyszyć, osłabienie czyniło ją smutną, gniewy i porywczość ustąpiły. Była więcej kobietą słabą, pragnącą wspomnieniami serce do litości pobudzić. Z Augustem wszakże najmilniejszy to był rachunek. Urokiem dlań były żywość, wesołość, śmiałość, śmiech, zazdrość, zuchwalstwo, wszystko, co na zmysły działało. Uczucie dlań było rzeczą nieznaną. Odgrywał je czasami. Nie miał go nigdy. Po najczulszych z paniami rozmowach, których Wicchum nieraz bywał świadkiem, za drzwiami śmiał się z nim ze swych frazesów i galanterii w najcyniczniejszy sposób. Rozczulić go chcieć było najpewniejszym sposobem odstręczenia i znudzenia. Kozel czuła w sercu nieopisaną trwogę, chwytała za ręce króla, całowała je, oblewała łzami, prosząc, aby się nie oddalał, aby o niej nie zapominał. August odpowiadał wyszukanymi wyrazy, ale z tych wonnych oświadczeń wiał chłód trupi. Był to koniec długiego, kilkoletniego szału, z którego ostygli oboje, lecz w kobiecie zostało przywiązanie. Wdzięczność, pamięć, czułość. W królu panowało znużenie. Zamiast się litować jej smutkowi, rad był uciec od niego. Łzy go niecierpliwiły, nudziła boleść, wymówki męczyły. Kozel nie umiała być już wesołą i trzpiotowatą jak niegdyś. Gdy z nim razem dosiadała konia, dojeżdżała jelenia, bawiła się dobijając kordelasem dzikiego zwierza lub strzelała do tarczy o lepszą. Wdzięk jej nie zmienił się wcale, lecz w oczach króla spowszedniała. Kosel miała ten rodzaj najrzadszej piękności, która się nawet czasowi opiera, której ból nie może zetrzeć. Wiek nie odejmuje blasku, łzy nie gaszą. Lecz dziś ani czarodziejskie oczu wejrzenie, ani uśmiech, co do stóp jej ciągnął, nie miały władzy nad Augustem. Oczy te straciły moc swoją, uśmiech ponętę. Kochanka stała się pospolitą kobietą, bo urok nowości i niespodzianki ją opuścił. Zbyt też zajmowały Augusta układy polityczne. Odzyskanie korony, jednanie sobie zwolenników, zapewnienie sprzymierzeńców, ubezpieczenie na tronie, ażeby mógł myśleć w chwilach spoczynku o czym innym jako rozrywce. Przyszła godzina rozstania. Kosel płakała, król pocieszał, zapewniał ją o wydanych Fürstenbergowi rozkazach, zaprzysiągł wierność niezłomną i zniknął. Nigdy hrabina nie uczuła tak mocno samotności, jaka ją otoczyła, nigdy się też ona nie objawiała tak zastraszającą, tak znaczenia pełną jak teraz. Po wyjeździe króla pałac, około którego stały tłumy, przedpokoje, w których o miejsce było trudno, wieczory, na które się cisnęli wszyscy i mieli za szczęście być przyjętymi, wszystko to stało pustką. Kosel nie miała nikogo. W dzień przylatywała roztrzepana, złośliwa i gadatliwa Glappenapp, na obiad przychodził poważny Haxthausen. Wśród dnia u progu zjawiło się kilku biedaków z prośbami, którzy zasłyszeli o potędze hrabiny, a nie wiedzieli o jej zachwianiu. Nic nie brakło na pozór, przecież już tu czuć było ruiną. Pierwszych dni każdy posłaniec przynosił listy królewskie i każdy je wiózł do niego. Ani się domyślała Kosel, że nim wyszły, rozpieczętowywano je w kancelarii księcia Fürstenberga i wysyłano pod kopertą Fleminga, aby w nich wybór mógł uczynić. Król nazbyt był zajęty, żeby się o nie dopytywał. Z ciżby przyjaciół został jeden może najwierniejszym, a ten nosił suknię i imię sługi. Był nim Rajmund Zaklika, który ze swą panią przeżył i przebolał wszystkie jej losy, któremu nieraz ręka drżała, chcąc chwycić za gardło zuchwalca, co śmiał hrabinę obrażać. Trzeba było tylko skinienia jej, by z rąk tych olbrzyma wyszedł nieżywym ten, kogo by one ujęły. Kilka razy spojrzawszy na nich w chwilach stanowczych, Kosel znajdowała go tak strasznym, tak wzburzonym, iż go powstrzymywać musiała. Zaklika nie miał prawa ani się nawet odezwać z tym, co czuł, lecz Kosel go rozumiała i wiedziała bardzo dobrze, iż nań rachować mogła. Gdyby mu kazała zabić Fleminga, byłby z najzimniejszą krwią dopełnił rozkazu i bez jęknięcia poszedł na szubienicę. W jego oczach była ona zawsze tą samą świetną gwiazdą, którą raz pierwszy zobaczył błyszczącą z między gałęzi starych lip w Laubegaście. Owszem, stawała się dla nim piękniejszą coraz i całym szczęściem jego było, że na nią kilka razy na dzień mógł popatrzeć. Tak smutno i milcząco było w Dreźnie, gdy król pędził wesół i najlepszych pełen nadziei do Warszawy. Fleming był z nim, a pani podskarbina Przebędowska poprzedzała go. Nie tajono się z tym wcale, iż w Warszawie miano dla króla wyszukać nowej pani. Nie wymagano od niej wiele, ani tak niebezpiecznego wdzięku, jaki miała Kosel, bo ten groził zbyt długim i stałym przywiązaniem, ani wielkiego dowcipu, by królowi dosyć było wesołości i czpiotostwa, co by go zabawić mogło, ani serca, by król tylko przed wstępne sceny odgrywał z tego tonu. Dosyć było trochę młodości, śmiałości, wiele zalotności, która by się narzuciła, imienia i wychowania, aby one przynajmniej z Kosel ważyć się mogły. Z tymi instrukcjami wyjechała pani podskarbina do Polski, a w Warszawie nie brakło jej w czym wybierać. Serdeczna przyjaźń łączyła kuzynkę Fleminga z marszałkową Bielińską, której dwie córki, wielka podkomorzyna litewska Maria Denhofowa i hetmanowa Pociejowa, miały dosyć wdzięku i dosyć lekkości, aby je w liczbie kandydatek śmiało można pomieścić. Pierwszego dnia zaraz pojechała pani podskarbina do przyjaciółki. Bielińska przyjęła ją z czułością wielką. Znano jej wpływ na Fleminga, a jego władzę nad królem. Podskarbinej służyło wszystko, co się starało o łaski pana. Do narady poufnej nie mogła użyć nikogo, co by ją lepiej zrozumiał i chciał jej służyć nad wielką marszałkową. Serce moje, rzekła, przybyłam z wielą kłopotami na głowie. Sądzę, że mi w nich będziesz pomocą. Podzielę je z tobą chętnie, odpowiedziała marszałkowa. Z królem mamy biedę, szepnęła Przebędowska. Zakochał się i dał opanować kobiecie, która już od lat kilku nim włada. — Komuż to mówisz? Znam ten kosel — przerwała Bielińska. — A czemuż się król Teszen nie trzymał? — Dlatego, że on żadnej długo nie może być wiernym. Kosel musimy się pozbyć, a w jej miejsce dać mu inną. Król jest znudzony. Marszałkowa zamyśliła się mocno. — Znaleźć łatwo — odpowiedziała. — Lecz jakże ostrożnymi być należy, aby w nowe nie wpadł więzy. Pani Przebędowska została u przyjaciółki na obiedzie. Obie córki marszałkowej nań przybyły. Obydwie były młode i ładne. Pociejowa, maleńka, zwinna, słabiutka się wydawała, ale z oczu jej ogień tryskał, z ust dobywali się wybuchy śmiechu. Denhofowa, niewielkiego wzrostu, zręczna, udawała melancholiczną, chociaż podszyta była trzpiotem. I ta powaga przybrana źle pokrywała charakter płochy, żądzę życia i używania niezmierną. O obu tych paniach już naówczas szeptano sobie na ucho historie, które tylko za czasów Augusta w Polsce, pod wrażeniem przykładów, jakie miano przed oczyma, prawdopodobnymi się stawały. Z oczu Denhofowej patrzał dowcip i złośliwość, ale przysłonione skromnością tak przesadzoną, iż się podejrzaną stawała. Pani Przebędowska mówiła o rzeczach obojętnych, nie spuszczając oka obu pięknych sąsiadek. Ciekawie dopytywano o króla. Pani Pociejowa przypominała sobie jakiegoś hrabię Frizena. Mówiono coś i o kozel, ale po cichu. Po obiedzie młode panie wyrwały się z młodzieżą na konną przejażdżkę, gdyż obiedwie namiętnie lubiły hasać i dokazywać na koniach. Panie starsze zostały same. Przebędowskiej nietajnym był zły stan interesów marszałkowej. To też zaraz nad nim utyskiwać zaczęła. Wzdychały obie. Marszałkowa zbliżyła się, poufnie biorąc za rękę przyjaciółkę. — Proszę cię, widziałaś córki moje? Marynia wcale jest świeża i ładna, serce ma dobre, potulna, łatwa. Jak ci się z twarzy podobało? — Bardzo wdzięczny ma buziaczek — rzekła Przebędowska. — Hetmanowa jej nie ustąpi, ale to żywe srebro. Jak ją widzisz drobną, słabiuchną na pozór, to kozak prawdziwy. Podskarbina myślała coś, gdy marszałkowa, zniżając głos, dodała. — Przecież żeśmy przyjaciółkami od dzieciństwa, moja najdroższa — rzekła z wynurzeniem. Jeśli już ktoś ma być tak szczęśliwy, że króla mieć będzie kochankiem, czemuż by mu choć nie pokazać Marysi? Nie sądziłam, ażebyś tego sobie życzyła. Dlaczego? Denhof, smutny małżonek i niemłody, jest z nim najnieszczęśliwszą. Jeśli króla rywalem mieć nie zechce, Maryjnia się rozwiedzie. Ale czy ona zechce? Ja ją skłonię, ja ją zmuszę, odezwała się troskliwa matka. Dla nas byłoby to prawdziwym szczęściem. Interesa nasze w najgorszym stanie. Uchowaj Boże, co na mojego męża runie wszystko. Pani Przebędowska ani obiecywała, ani odmawiała. Obaczymy, dodała, obaczymy. Nie trzeba nic mówić Marysi, póki nie zmiarkujemy, czy się królowi podoba. Kosel była porywczą i zazdrosną, po niej potrzeba mu istoty łagodnej, wesołej, potulnej. Nie znajdzie nic stosowniejszego nad moją Marynię, ręczę ci. Po długich szeptach i naradach dwie przyjaciółki rozstały się w jak najlepszej zgodzie, a marszałkowa odprowadziła podskarbinę aż do powozu. W kilka dni potem król i Fleming nadjechali. Przebędowska mieszkała w jednym domu z nim, mogli więc poufnie mówić tego wieczora i szepnęła mu o Denhofowej. Trochę skrzywił się generał, bo słyszał był coś o różnych dawniejszych trzpiotostwach, ale czyż to być mogło zawadą? Królowi, rzekł, dosyć pokazać się umiejętnie, dość trochę wyzwać go zalotnie. Znudzony jest, weźmie go, która zechce. Żeby więc inna nie wzięła, trzeba mu tę nastręczyć. Przebędowska opisała charakter i powierzchowność swej protegowanej. — Ale dasz się ona skłonić? — spytał Fleming. — Gdyby to mogło być wątpliwym, mam matkę jako sprzymierzeńca — cicho odpowiedziała kuzynka. Nazajutrz generał chciał poznać sam panią Denhof, niby się coś postanowiło. Wieczorem zawiozła go siostra do marszałkowej. Bawiono do późna. Pociejowa i Denhofowa śpiewały. Ostatnia przybierała minki melancholiczne i smętne, potrzebującej pocieszenia nieszczęśliwej istoty. Flemingowi się to nie podobało, bo i król w tym się nie kochał. Lecz po kilku dniach poszukiwań wrócić musiano do Denhofowej, znajdując ją mniej niebezpieczną niż inne. Nauczony doświadczeniem, Fleming lękał się najwięcej ambicji i chęci panowania. Denhofowa plochą była zalotną, lecz ani zazdrosną, ani marzącą o władzy. Lubiła żyć. Postanowiono próbę. Fleming wszakże musiał się wprzódy rozmówić z Wichumem. Uchodził on za przyjaciela Kosel, chociaż już staraniem żony znacznie był dla niej ochłód. Fleming miał przewagę wielką w sprawach kraju, ale tam, gdzie szło o kobiety i rozrywki, Wichum przodował. Król bez niego nie robił nic. Byli z sobą poufali. Bez pomocy jego obejść się nie było można. Generał przystąpił wprost do rzeczy. Kosel nam wszystkim dokuczyła, król nawet jest nią znużony, trzeba mu dać inną. — Jak się wam podoba? — odezwał się Wichum z ukłonem. — Wiecie, że ja się do tego nie mieszam, ani mu narzucam jego ulubienic, ani go od nich odstręczam. Nie lubię palca kłaść między drzwi. Dajcie mi spokój. — A, to być nie może. Wy musicie być z nami — zawołał Fleming. Nadchodząca Przebędowska usilnie też nalegać zaczęła na Wichuma. Nic nie pomogło. — To nie moja rola — odparł stanowczo. — Nie przeszkadzam, ale pomagać nie będę. Mówię to stanowczo. — Nie mogę wyjść z mojego obyczaju. Nie mieszałem się nigdy do intryg, a dziś do nich jestem za stary. — Jesteś przyjacielem Kosel — dodała Przebędowska. — Ani przyjacielem jej, ani wrogiem — śmiejąc się rzekł Wichum. — Jestem neutralnym i chcę nim pozostać. Próżno Fleming zabiegał, pochlebiał, ośmielał. Wichum pozostał niewzruszonym i odszedł niepokonanym. Podskarbina znajdowała, że się i bez niego obejść potrafi. Nazajutrz u dworu zbliżyła się do króla, który ją dosyć lubił. Miał twarz wesołą i figlarną. — Najjaśniejszy panie, kolej podobno na Polskę. — Jak to, kochana podskarbino! Po Lubomirskiej Kosel, po Kosel trzeba wybrać kogoś w Warszawie. Ale ja, hrabinie Annie, chcę zostać wiernym. W Dreźnie, odpowiedziała podskarbina, ale w Warszawie? I gdy jej nie ma? Król się uśmiechnął. Czyś się też wasza królewska mość w teatrze choć przypatrzył naszym paniom? Spytała. Niedobrze. — Więc ja się na jedno ośmielę zwrócić uwagę waszej królewskiej mości. Ładniejszej, milszej, lepszej nad nią doprawdy tu nie ma. i śliczny buziaczek, i młodziuchne to, i rączki ma bardzo ładne. — Któż to taki? — zapytał król. — Denhofowa z domu Bielińska — szepnęła podskarbina — siostra hetmanowej Pociejowej. — Nie przypominam sobie, abym ją widział — rzekł August. — Lecz jako wielbiciel wdzięków niewieścich przyrzekam pani, iż na pierwszych asamblach postaram się o poznanie tak zachwycającej, jak mi pani malujesz, istoty. — Zasługuję na to, przekonasz się, wasza królewska mość — dodała, odchodząc pani podskarbina i wracając prędko. — Gdybyś, wasza królewska mość, zaszczycił mnie jutro bytnością swoją na skromnej wieczerzy, może bym mu ją potrafiła zaprezentować. Król August spojrzał, a zdaje się, że podskarbina nie dostrzegła wzroku, jakim ją zmierzył. Byłaby się może zarumieniła, tak widocznie szyderskie było to wejrzenie, powiadające jej, że wie już wszystko i że daleko otwarciej mówić by z nim można. Uśmiech przebiegł po ustach i znikł. Tegoż samego dnia marszałkowa Bielińska posłała po córkę i zamknęła się z nią i z podskarbiną na godzin kilka. Gdy się rozchodzili, Denhofowa zmieszana była niezmiernie, ale szczęśliwa razem i trwożna. Zapominała się ciągle, szła, wracała, szeptała coś matce, nie trafiła zrazu do powozu. Widocznie straciła głowę. Matka musiała ją upominać, aby starała się być panią siebie. Maleńka osóbka, nawykła do poufalszego towarzystwa, w którym królowała, zawsze pewną będąc, iż co uczyni, podobać się musi, lękała się tych wielkich przyborów do nowego szczęścia, które się jej zdawało niepewnym. Nie sprzeciwiała się wcale woli matki, lecz tyle z tym było zachodu. Acz Piotr ów tak nie lubił wielkich zachodów. Przebędowska i Fleming, jako brat i siostra, mieli jedno gospodarstwo. Generał w Polsce niemal wspaniale jeszcze występował niż w Dreźnie. Miał z sobą cały dwór, służbę, a potrzebując nieraz ugościć króla, wiedział, że dla nich wystąpić świetnie było koniecznym. Skromna wieczerza stała się balem bardzo wytwornym. Król, wchodząc, znalazł już piękne kobiet grono, wśród którego wystrojona i wylękla, zmieszana, onieśmielona, a nawet mniej pięknie niż zwykle wyglądająca, siedziała pani Denhofowa. Podskarbina tak ułożyła wszystko, że król, zbliżywszy się do niej, rozpoczął rozmowę wesołą, która poszła dosyć źle. Uważano, że król wcale nie okazał, żeby mu się owa piękność podobać miała. Po wieczerzy zagrała muzyka, zaczęto tańcować. Król wziął ciągle jeszcze nie mogącą przyjść do siebie Denhofową, która tańcowała niezręcznie, zmyliła się parę razy i zmieszana tym wydała się niekorzystnie. Słowem, wrażenie, jakie zrobiła, wcale nie odpowiadało temu, co obiecywała Przebędowska. Wieczorem król powracał do pałacu z Wichumem. — Widziałeś? — rzekł do niego. — Chcą mnie tu zbałamucić, ale dopóki tylko takie jak Denhofowa będą tego próbować, hrabina Kosel nie ma się czego obawiać. Wichum był w dobrym humorze. — A, najjaśniejszy panie — odezwał się — nie idzie tu pewnie o zastąpienie hrabiny Kozel, która może zostać w Dreźnie, a pani Denhof w Warszawie. Wasza królewska mość, masz dwa domy i dwa państwa, jedno w Dreźnie, drugie tu. Należałoby i wypada dla kompletu mieć i dwie panie. Polacy, jak słyszę, skarżą się, iż im się krzywda dzieje przez Kozel. Chcieliby, abyś, wasza królewska mość, kogoś też tu sobie upatrzył. Gdyby Polka wyłącznie miała zawładnąć sercem, skarżyliby się Sasi. Trzeba więc serce rozdzielić na dwoje i pół roku kochać w Saksonii, pół w Polsce, aby dwa kraje zadowolić. Król się śmiał. Żartuj sobie, rzekł, dobrze ci, będąc spokojnym, a ja przez każdego posłańca odbieram list z wyrzutami. Tu z drugiej strony kuszą mnie i nie wiem, co z sobą zrobić? Niech sobie krzyczą, odparł Wickum, a król powinien tylko to robić, co mu się podoba. Na to nie trzeba było namawiać Augusta. Ze strony marszałkowej, gdy raz odkryła się możliwość ściągnięcia króla, nic nie zostało zaniedbanym. Nazajutrz proszono na wieczerzę króla z małym towarzystwem poufałych. Pani Denhoff z siostrą zabawiały go śpiewem przy klawicymbale i dość szczęśliwie powiodła się scena z Attisa i Sangardy. Denhoffowa ośmielona była i szła za radą podskarbinej, która zaleciła jej, żeby sama króla wyzwała nieco. Śpiewając swą arię, oczów nie spuszczała z niego, tak że czułe wyrazy pieśni zdawały się ku niemu skierowane. Król lubił być wyzywanym. Rozczulać się począł, przystąpił i nie skąpił słówek miłych, na które Denhoffowa tylko spojrzeniami omdlewającymi odpowiadała. Usłużna matka, śmielsza siostra mówiły za nią i tłumaczyły tak, że król otoczony nimi zdawał się ze wszystkimi trzema romans rozpoczynać. Wzięto się doń natarczywie. Nie było ceremonii. Pani Bielińska naprowadzała rozmowę na wesołe przedmioty i królowi dom się podobał. Zacząwszy bywać, powoli nawykł do oczu pani Denhoff, który od jego wejrzeń nie stroniły, i zakochał się o tyle, o ile August mógł się kochać. Pani Przebędowska, cierpiąca zawsze, mogła już, dokonawszy tego wielkiego dzieła, położyć się w łóżko i spoczywać. Król odbierał ciągle listy od Kozel, której umyślnie donoszono o wszystkim. Listy pełne goryczy i wymówek, na które odpowiadał zrazu pilnie, później coraz rzadziej, grzecznościami i zapewnieniami. Z nich już mogła się ona przekonać, że na serce króla rachować było złudzeniem. Liczyła na jego przyrzeczenia, zobowiązania, na słowo. I ta rachuba zawieść ją miała. W rozmowach z Wickumem król okazywał zniecierpliwienie. Przebijała się w nim chęć uwolnienia z więzów hrabiny Kosel, której się obawiał. Fleming przeczuł to. Jednego wieczora przy winie, gdy król począł wzdychać, rozśmiał się. — Miałbym ochotę — odezwał się — przypomnieć najjaśniejszemu panu stare dzieje. Służą one czasem na pożytek nowym. — Na przykład — spytał August. — Onego czasu — począł Fleming. Elektor Saski, nim jeszcze poznał piękną Aurorę, pokochał córkę Schwinga, wspaniałą Rechenberg. Dokuczała mu ona wkrótce. Trzeba się pozbyć jej było. Naówczas elektor Saski prosił o przyjacielską usługę kanclerza Beichlinga. Beichling rozpoczął romans z Rechenbergową i króla ze szpon puściła. — Chciałbyś tego samego środka użyć z hrabiną Kosel? — spytał król. — Wątpię, żeby się powiódł. — Dlaczegóż by choć nie spróbować? — Kogóż chcesz nią uszczęśliwić? — dodał August. — Wybór zostawiłbym przenikliwości waszej królewskiej mości — rzekł Fleming. Przechadzając się po pokoju, milczał król i uśmiechał się szydersko. — Wybór to trudny, bo Kosel mało ma znajomych, co by się nawet zbliżyć do niej ośmielili. Trzeba by użyć barona Levendala, który jako krewny i protegowany ma łatwy przystęp. Gdybym mógł jej zdradę zarzucić, miałbym wyborny pozór do zerwania. — Spróbuję użyć Levendala — szepnął generał. — Prawdzie zawdzięcza jej wiele, lecz więcej jeszcze winien królowi. A idzie mu o to, żeby upadek Kosel jego nie pociągnął ze sobą. — Zrobi, co mu się poleci. Wskutek tego pięknego planu poszedł list do Drezna, polecający Levendalowi, aby usiłował hrabinę Kosel skompromitować. Dawano mu do zrozumienia, iż w ten sposób przysługę uczyni sobie, która się za to potrafi wywdzięczyć. Takich to środków zacni ludzie owej epoki nie wahali się używać, gdy im szło o dogodzenie fantazjom, o spełnienie planów, o wyniesienie się i zemstę. Gdy król w Warszawie z nudów i za rozkazem pani Przebędowskiej składał hołdy denhofowej, odgrywającej komedią pod dyktowaniem daleko od niej zręczniejszej matki, Kosel, jak osłupiała, zaledwie wstawszy ze słabości odbytej, słuchała co dzień doniesień, którymi ją z Warszawy karmiono. Fleming starał się o to, ażeby była o wszystkim zawiadomioną. A że król obawiał się zazdrości jej gwałtowności charakteru, otoczono ją szpiegami, którzy każdy krok, myśl i słowo pilno postrzegać mieli. August rad się był jej pozbyć, chciał razem uniknąć rozgłosu i wrzawy. Żałował czasami pięknej Kosel, ale nadto był słabym, balamutnym, żeby się osnutej oparł intrydze. Świeże twarze robiły z nim co chciały. Bawiła go nowość i po raz setny rozpoczynane też same amory, które się zawsze kończyły dla niego uśmiechem i ziewaniem, dla tamtych łzami. Przykład Königsmark, Teschen, Spiegel, Esterle, które się potrafiły pocieszyć i znalazły pocieszycieli, uspokajał go co do Kosel, chociaż widział on sam wielką między tamtymi a nią różnicę. Wszystkim im mógł jakąś słabość zarzucić, tej żadnej. Ale Kosel groziła odebraniem życia królowi, potem sobie. Pogróżka jej nie była czym słowem, można się jej było obawiać. Nakazano więc w Dreźnie mieć oko na Kosel i wszelkie jej kroki. Lękano się, ażeby nie chciała przybyć do Warszawy. Fleming znał słabość króla, bo sam z niej korzystał, pozbawiony laski, gwałtem przybywszy doń i odzyskując dawne stanowisko. Ugadzanie się Kosel, jej piękność, wyższość, władza nad królem, wszystko zniszczyć mogło i obalić. Wielkiemu marszałkowi Lewendalowi szepnięto, by szczęścia próbował. Kosel miała klejnoty, dobra, domy, była jeszcze młodą i piękną. Szło zresztą o to, aby jej zarzucić niewiarę. Jednego poranku Haxhausen, przyjaciel hrabiny, zastał ją we łzach i płomieniach. Podbiegła ku niemu, łamiąc ręce, oburzona. — Uwierzyłbyś pan? — zawołała. — Ten niegodziwiec, ten nikczemny, który mi wszystko jest winien, Lewendal, w tej chwili śmiał mi swą miłość oświadczyć. Zlajałam go jak podłego człowieka, zagroziłam mu, że do króla napisze i ma szczęście, że policzka nie dostał. Haxhausen zaledwie mógł ją uspokoić, drżała z oburzenia i gniewu, a łzy jej się z oczu wtoczyły. — A! — przed kilku miesiącami rzekła, nie śmiałby był uczynić mi tej obelgi. Krok ten Lewendala był jakby znakiem dla hrabiny, że jej godzina wybiła. Słyszała już o Denhofowej, a znano ją tu i całą rodzinę z dawnych jakichś głośnych przygód po świecie. Królewskie listy, odezwała się do Haxhausena, znacznie zmienione. Słyszałeś, co pan o Denhofowej? Mówią o tym, rzekł Haxhausen. Jakież błoto go wciągnięto, zawołała smutnie i zamilkła. Fleming, który całą sprawą kierował, powrócił do Drezna. Król mu polecił pozbyć się z wolna hrabiny, ale postępować z jak największą względem niej delikatnością. Przybycie jego zrazu przeraziło Kosel, lecz po kilku dniach, przekonawszy się, iż przyjechał w usposobieniu wcale odmiennym i unikał wszelkiego powodu do zajść nowych, uspokoiła się nieco. Czarodziejski pałac czterech pór roku król chciał mieć wolnym. Szło o to, ażeby hrabina ustąpiła z niego, jeśli można dobrowolnie. Posłano z tym łagodnego Haxhausena, który smutne i ciężkie swe poselstwo sprawił z jak największym poszanowaniem i względami dla hrabiny. Z wielkim podziwieniem jego Kosel odezwała się. — Król mi go dał, więc i odebrać może. Miejsce to nadto mi lepsze czasy przypomina, ażebym wyżyć w nim mogła. Wyniosę się chętnie. W tej chwili wydano rozkazy, spakowano rzeczy, najęto dom przy Moritzstrasse i w kilka dni hrabina przejechała na nowe mieszkanie. to już pusto było zupełnie. Dworacy szczęścia i żebracy łask opuścili ją wszyscy. Wiadomość o wygnaniu hrabiny z tego raju napełniła nieprzyjaciółki jej radością. Był to znak nieochybny zerwania. Kosel jednak nie wierzyła w nie, przed swymi poufalymi powtarzała, że jest żoną i że król opuścić jej nie może. Jeszcze w roku 1705 August, w chwili, gdy był rozkochanym w niej, darował piękną wioskę u brzegu Elby Pilnic. Kosel miała tu dom i ogród u brzegu rzeki, gdzie czasem w skwary letnie po kilka dni spędzała. Położenie było piękne. Las i drzewa otaczały ją dokoła, góry osłaniały od północy, u stóp palacyku płynęła Elba, wśród której gęstymi krzewy zarosła wyspa, jak klomb zielony, jak kosz pełen kwiatów, przeglądała się w wodach. Lecz godzin kilka dzieliło Drezno od Pilnic i pusto było dokoła. Król, coraz bardziej wymagający, napisał do Fleminga, iż chce swej denchochowej Drezno i jego wspaniałości pokazać. Nie życzy więc sobie ani dla Kosel, by się z nią spotkała, ani dla niej, by na porywczość hrabiny narażała się. Trzeba było skłonić Kosel do opuszczenia Drezna i zamieszkania w Pilnic. Haxhausena używano zwykle do tych układów, których Fleming dla uniknięcia waśni nie podejmował się osobiście. Zaproszono więc przyjaciela domu i generał pokazał mu pismo królewskie, zalecające Kosel z Drezna wyprawić. — Zmiłuj się, pan — rzekł grzecznie — pomóż mi. Król chce przybyć do Drezna, a nie będzie mógł tego uczynić, dopóki Kosel jest tutaj. Denhofowa mówi mu ciągle, że życia nie będzie pewna, póki nieprzyjaciółkę tu czuje. Samemu królowi tylekroć groziła hrabina pistoletem, że i król rad by ją widzieć gdzie indziej. Jak wiecie, nie lubi on spotykać się z tymi, których dotknął lub obraził. Wiem, że Kosel ma mnie za wroga. Nie byłem nim nigdy, dodał Fleming. Rozgniewała mnie chwilowo, dziś to zapomniane. W położeniu, w jakim się ona znajduje, uchybić bym jej nie chciał, ani przyprowadzać ją do ostateczności. Idź pan, skłoni ją, niech dobrowolnie Drezno opuści, abym nie potrzebował slać do niej rozkazu, co by jej większą uczyniło przykrość. Haxthausen, wysłuchawszy tych słodkich wynurzeń Fleminga, poszedł. Kosel była w dość dobrym humorze. Haxthausen zaczął od żarcików. — Wiesz, pani — rzekł — iż się nie mogę wydziwić złemu gustowi króla, który uchodził dotąd za człowieka wytwornego smaku. Nie znam pani Denhoff, ale z tego, co o niej wiemy, zdaje się, iż ta fantazja prędko przejdzie. Czasem po białym chlebie zachciewa się spleśniałego, razowego, ale po kilku kęsach do pierwszego się powraca. Tak samo pewien jestem, że pani wrócisz z chwalą na dawne stanowisko, bylebyś nie chciała króla drażnić i zniechęcać ku sobie. Kosel domyśliła się, że przychodził z jakimś poleceniem. — Czy znowu jaką wolę królewską mi pan przynosisz, obwiniętą w tę bawełnę pochlebstwa? Haxthausen popatrzył smutnie i głową dał znak, że tak było w istocie. — A więc mów pan. — Byłem u Fleminga, rzekł, pokazał mi rozkaz króla, który chce, byś pani na czas pobytu jego tu z Denhofową wyniosła się do Pilnic. Sądzę, że i dla pani samej będzie przyjemniejszym niż patrzeć. Łzy stanęły jej w oczach, spuściła oczy. — A tak mi trudno, tak trudno — zawołała cicho. — Wiem, żeś mi pan życzliwym, że w jego słowach nie ma zdrady, a tu jej się od wszystkich i wszędzie obawiać potrzeba. Jednak nie wiesz pan, ile mnie to kosztować będzie. Zaczęła chodzić po sali, zakrywając chustką oczy. Dawna gwałtowność i gniewy opuściły ją. Płakała i chciała się ze łzami przed obcym okiem osłonić. Potem otarła je żywo. — Widział, żeś pan sam ten rozkaz króla? Nie zmyślili go oni? — Daję pani słowo. Widziałem go. Rumieniec wystąpił na twarz, gniew powrócił. — Nie znają mnie — zawołała — drażnią, aż do wściekłości przyprowadzą, aż do okrutnej, szalonej zemsty obudzą. — Wiedząż oni, do czego ja dojść mogę, gdy raz gniew mną owlada? — Myślą, że poszanuje ich, jego nawet, tego człowieka, który sądzi, że mu korona daje prawo urągać się uczuciom i pomiatać ludźmi? Haxthausen słuchał milczący. I to wszystko, dodała, spotyka mnie dla jednej Denhoffowej, której ulubieńców na palcach liczą wszyscy, bo się nie kryła wcale z nimi. Prawdziwa, żgodna ulubienica dla króla. Chcieli go więc poniżyć i zbezcześcić, dając mu taką kobietę. Ach, ci ludzie, ci ludzie! I znów płakać zaczęła. Mogłażem się tego spodziewać, jakże nie miałem wierzyć mu, mówiła łkając, przysięgał mi, był dla mnie najczulszym, miałam jego serce, poświęcał mi, co miał najdroższego, nie wahał się uznawać mnie przed światem. Tyle lat szczęścia, spokoju ukołysały serce, uwierzyłam, byłam przyszłości pewną. 3 kolebki łączyły nas z sobą, kochał swe dzieci, dał im imię swoje, nie wstydził się słabości dla mnie. Jam go kochała, on mi nic wyrzucić nie może, byłam mu wierną. Jednego wejrzenia nie rzuciłam na nikogo, serce mi nie uderzyło, prócz trwogi o niego. Życie, obyczaj, wszystko zastosowało do jego upodobań, służyłam mu jak niewolnica. A dziś, po latach tylu, mamże go stracić, pozostać sama, sierotą, bez opieki, bez słowa pożegnania, bez wyrazu współczucia. Ach, ten człowiek nie ma serca. Serca? Poczęła śmiejąc się. Nigdy go nie miał. Rozpieszczone dziecko szczęścia ze wszystkiego robi sobie zabawkę tylko. Igra z ludźmi, z uczuciami, z tym, co dla innych święte, a co dla niego rozrywką jest i śmiechem. Ale któż kiedy pochwali się, że znał tego człowieka? Dodała. Jak anioł dobry umie być jak szatan zimnym i bezlitosnym. W pocałunku kryje nienawiść, w uśmiechu osłania zemstę. Słowa mu z ust płyną, słodyczy pełne, aby uśpiły ofiarę. Reszta świata zda mu się stworzono na to, aby miał o co oprzeć nogi i usnąć wygodniej, a gdy mu spokoju trzeba, gotów pozabijać żywych, by mu się spod stóp nie ruszyli. Oczy jej, mówiąc, gorzały. Haxthausen słuchał, nie śmiejąc przerywać, przejęty tą mową, goryczy pełną. Pół godziny trwały te wybuchy namiętne, coraz zmieniając ton, na ostatku zdurzona padła, ale znać było gorączkę, która ją trawiła. Umilkła. — Pani — odezwał się poseł — któż by się mógł dziwić temu gniewowi? Jest on naturalnym i dowodzi serca. Nie możesz, pani, wątpić, iż ja pragnąłbym innego ci losu oznajmienie przynosić, lecz jestże środek zaradzenia temu. W tej chwili nie ma innego nad cierpliwość i ostrożność, ażeby sobie drogi do powrotu nie zamknąć. Znasz pani najlepiej zmienny umysł króla. Nikt nigdy nad nim tak długo i stałego nie wywierał wpływu. Możesz go pani odzyskać, trzeba dziś myśleć o jutrze i dlań się zachować. Ajże mi rać, mój dobry, jedyny przyjacielu, odezwała się wzruszonym głosem do Haxthausena. Ale mi pozwól pani być szczerym, rzekł poseł. Mów otwarcie. Fleming jest dla pani, jeśli niezmienionym, to przynajmniej lepiej, łagodniej, względniej usposobionym niż był kiedykolwiek. Trzeba go w tym usposobieniu utrzymać. Któż wie? Na dworze zmienia się co chwila wszystko. Możesz mu pani być potrzebną. Jeżeli dziś zachowasz się łagodnie, król będzie wdzięczen i uczuć się może wzruszonym. Straszono go ciągle odgruszkami pani, pistoletami, zemstą, gniewem. Nieprzyjaciele pani mieli je ciągle na ustach. Król sam zaczął się obawiać, a Denhoffowa nie odważyła się ruszyć do Drezna, lękając się o życie. Dopóki król sądzić będzie, że pani jesteś tak rozdrażnioną, nie zbliży się do niej nigdy. Najlepszą więc rachubą jest okazać się łagodną. — Masz pani przykład na hrabinie Kilixmark? — dodał. Potrafiła ona łagodnością swą zachować stosunki przyjaźni z królem i z księżną Teschen. Pozwolono jej zostać w Dreźnie, widywać go. Gdy przeciwnie, Esterle Swym uporem zamknęła sobie wstęp do dworu. — Ale jak mi pan śmiesz? — zawołała gniewnie — stawić takie przykłady. — Esterle, Königsmark, to były metresy króla, ja jestem żoną jego. Nie równaj mnie pan z nimi. Haxthausen zamilkł. — Zresztą masz pan słuszność. Nie chcę go gniewać, chcę się okazać łagodną i posłuszną. Pojadę jutro. Już poseł miał wstać uradowany, aby odejść z tą dobrą nowiną, gdy Kosel wybuchnęła nagle, uderzając nogą. — Nie będą śmieli zmusić mnie do tego. Król sam nie odważy się na to. To nie może być. Nie, nie! Haxthausen począł ją łagodzić. Uległa mu, ale zaledwie ją przekonał o potrzebie powolności, wracała do oporu i burzyła się. Trzy czy cztery razy zmieniała zdanie, a na ostatek znużonemu już tą walką Haxthausenowi powiedziała — Nie pojadę. Zostanę. Niech gwałtu użyją, jeśli się ośmieją. — Namyśl się, pani, na Boga, proszę panią. Cóż powiem Flemingowi? — Powiedz mu pan, że jechać nie chce. Nie było co robić. Baron poszedł do generała z tą smutną nowiną i opisem całej swej rozmowy. Flemingowi przykro było, że łagodnym sposobem nic nie mógł uczynić, siły widocznie użyć nie chciał. Po długich namysłach prosił Haxthausena, ażeby raz jeszcze poszedł do niej. Baron miał siostrę niezamężną, Emilię, która przy nim mieszkała, osobę poważną i łagodnego charakteru. Tym razem nie poszedł sam, wziął ją z sobą. Oboje starali się w ciągu kilku godzin przekonać ją, iż nic nie traciła na łagodności, a mogła, buntując się, szkodzić sobie. Kosel to się godziła i przystawała, to znowu oburzała na ten bezduszny despotyzm. Trzy razy wychodzili już, mając jej słowo, że odjedzie dobrowolnie, i za każdym odwoływała ich od drzwi. Widocznie rachowała i, ważąc wszystko, nie mogła być pewną, co dla niej lepszym być może. Fleming, dowiedziawszy się o tym, że hrabina ostatecznie odmówiła, dał jej jeszcze dwa dni do namysłu. Trzeciego dnia pojechał do niej. Zameldowano go hrabinie, która wyszła w czarnej sukni, z zapłakanymi oczyma, ale z postawą dumną. Fleming przedstawił się jej z całą etykietą dworską i chłodem wytrawnego dyplomaty. — Stawiasz mnie, pani, w najprzykrzejszym świecie położeniu — rzekł spokojnie. — Im pewniejszy jestem, żeś mnie pani liczyła do nieprzyjaciół, tym mocniej usiłowałem jej oszczędzić przykrości. Wstrzymałem rozkaz króla kilka dni. Przynoszę go pani. Jeśli nie zechcesz usłuchać, nie będę winien, iż zostanę zmuszony spełnić go w jakikolwiek bądź sposób. Jest to rozkaz pana mego. Król jest w drodze i nie chciał pani zastać w Dreźnie. Stojąca przy oknie Kosel zobaczyła oddział konny trabantów, który przed jej mieszkanie nadciągnął i ustawił się w ulicy. Błysnęły jej oczy czarne, ale się pohamowała. Spojrzała na list. — Jadę natychmiast — rzekła z lekkim ukłonem. — Możesz pan zaufać słowu mojemu. Fleming schował list, ukłonił się i wyszedł. Trabanci pojechali za nim. W godzinę potem hrabina Kosel, płacząc, ukryta w powozie, jechała do Pilnic. Wszystko to dokonało się wprzódy, niżeli król wyjechał z Warszawy. Jakkolwiek plochy i bez czucia, nie chciał on zerwać z hrabiną Kosel, nie okazawszy jej pewnych względów należnych po tylu latach pożycia. Niepokoiło go to, iż nie miał powodu do zerwania, że okaże się winnym, nie mogąc z jej strony znaleźć winy. Gdy Lewendalowi tak się nieszczęśliwie powiodło w oświadczeniach miłości, wyprawiono do układów jakichś Watzdorfa i usłużnego, ale niezgrabnego Fantinen, którego król żywał, ale nie cierpiał. Watzdorf Niemniej wstrętliwy Augustowi, zwany chłopem z Mansfeldu przez niego, był grubianin i niezgrabny. Watzdorf na dworze niewiele znaczył, ale Fleming go bronił i nim się opiekował. Jednego dnia, gdy się go najmniej spodziewać mogła, hrabina zjawił się w Pilnic. Jedyną jego wymówką, że się znaleźć nie umiał i z hałasem zaraz wpadł do domu kobiety, której się już nie lękał, było to, że był pijany. Podróż od Dresna wcale go nie wytrzeźwiła. Polecono mu układy z hrabiną Kosel. Wystawiał więc sobie, że mając los jej w ręku, mógł pozwolić sobie, co się podoba. Już po wnijściu do pokoju bez oznajmienia poznała hrabina chłopa z Mansfeldu. — Kochana pani — zawołał, śmiejąc się od progu — jestem posłany przez króla jego mości. Powinnaś mi pani być rada. Przywożę jej doskonałe nowiny. Król, który by mógł jej nic pani nie dać i w żadne targi nie wchodzić jako pan miłościwy, życzy sobie rozstać się z obopólnym zadowoleniem i zgodą. Słyszy pani? — Słyszę, panie hrabio, ale nie rozumiem — dumnie rzekła Kosel. — A jaka zawsze śliczna! — dodał Watzdor, zbliżając się i ująwszy najprzód rękę, namyślił się. Nagle podniósł głowę, znajdując, iż lepiej by w twarz pocałować. Ale nim to mógł spełnić, Kosel cofnęła się krok i swoim zwyczajem głośny, silny, piękną rączką dała mu policzek. Watzdorf stał chwilę zdumiony. — To tak? — zapytał. — Tak — odpowiedziała Kosel, pokazując mu na drzwi. — Król powinien był wiedzieć, że takiego gbura na posła do mnie nie godziło mu się wybierać. Watzdorf potarł się tylko po twarzy i zamilkł. Położył kapelusz i został. — Niech to idzie w zapomnienie — rzekł. — Ja nie jestem mściwy, a zresztą policzek z tak pięknej rączki nie bez czyści. I owszem! Chłop z Mansfeldu został nawet potem na obiedzie i usiłował sprawić swe poselstwo, ale w sposób najniezgrabniejszy w świecie. Obiecywał bowiem hrabinie najświetniejsze warunki wymagające jej serca. Roześmiało mu się w oczy i wyjechał wytrzeźwiony jak zmyty. Kosel chciała się skarżyć listownie królowi na Watzdorfa i Lewendala. Odradzono jej to. Watzdorf zajmował się naówczas finansami, dostarczał pieniędzy. Walka z nim była trudną. Naslano później Vantinena, o którym na dworze rozpowiadano, że się w niej szalenie kochał, a Kosel go dosyć znosiła. Ale ten Vantinen, życzliwszy dla niej, nienawistny był królowi, pozwalał sobie zbyt wiele. Dawał mu rady mentorskie i zniecierpliwił go do tego stopnia, iż król, który po trzeźwemu go znosił, wieczorem raz omal go własnymi rękami, a raczej nogami, nie zabił. Witzhum, który doskonale znał temperament króla i jego usposobienie dla osób na dworze się znajdujących, spotkawszy Vantinena na progu pokoju, w którym August siedział już po wielu kielichach, przestrzegł go, żeby nie wchodził. — Król nie lubi cię, nie właź mu w oczy. Vantinen nie usłuchał dobrej rady, wszedł. August się skrzywił. Po chwili Vantinen, ośmielony, począł rozprawiać. Król, milcząc, odwrócił się od niego. Ten zaszedł z drugiej strony, wlazł pod samą rękę olbrzyma, który, milcząc, patrzał nań z góry. Przytomni, widząc, jak oczy Augusta błyszczały, radzi byli ostrzec nieopatrznego, który się zdawał wyzywać niebezpieczeństwo. Król jakiś czas nie mówił słowa. Oddychał ciężko, słuchał szczebiotania natrętnego. Nareszcie zaczął coś mówić. Vantinen przerwał, król zamilkł. Po chwili odezwał się znowu i jeszcze raz wpadł mu ze słowem Vantinen. W tej chwili, jak dzik rozżarty, król zwrócił się ku niemu, ten zaczął się cofać. Szli tak, jeden następując coraz bliżej, drugi cofając coraz bojaźliwiej do kąta gabinetu. W chwili, gdy Wantiden oparł się jak trup blady o ścianę, król chwycił go za kołnierz, rzucił nim na posadzkę i począł go bić nogami tak, że zbitego na miazgę słudzy, porwawszy bez zmysłów już leżącego, na łóżko ponieśli i o mało życiem głupstwa swojego nie przepłacił. Na żadnym z tych ludzi, nie mogąc zdobyć król nic, co by kosy obwiniało, zasłyszał wreszcie plotkę, że tajemną intrygę miała z bratem Leszerena, który był uszedł za granicę. Poslano po niego. Wdano się w targi, aby niewinną oczernił, ale i to się nie powiodło. Chciano obwinieniem poprzedzić przybycie króla do Drezna, aby mieć powód do znęcania się nad upadłą. Postępowanie to mogło ją goryczo napełnić i do rozpaczy przyprowadzić. Mogła się czuć obrażoną na króla, który dozwalał ją dręczyć i nasylał takich ludzi. Jednego dnia dowiedziano się w Dreźnie, że Kozel znikła z pilnic. Była na drodze do Warszawy. Na złamanie karku poleciały listy kresami wysyłane, aby o tym oznajmić marszałkowej. Natychmiast zwoloną została rada familijna. Trwoga była niezmierna. Przybycie Kosel mogło tę całą, tak szczęśliwie osnutą komedię zmienić na tragiczny dramat. Król już był zakochany, a raczej oplątany przez te panie. Ułożono dlań scenę nową. W godzinie, o której król zazwyczaj przybywał w odwiedziny do pani Denhofowej, ubrana czarno, z włosami rozpuszczonymi, siadła piękna zalotnica na łóżku z chustą do otarcia łez, których na oczach nie było, ze wzrokiem wlepionym rozpaczliwie w ścianę. Matka i siostra uznali tę pozę piękną i wielce efektowną. Gdy król wszedł, udała, że go w rozpaczy swej zagłębiona nie postrzega. — Cóż ci to jest, piękna pani? — zapytał król troskliwie. Denhofowa udała, że się z płaczu zanosi, oczy suche kryjąc w chusteczce, a grała tę scenę obmyśloną z talentem wielkim. Rozczulony August począł piękne rączki całować, domagając się łez przyczyny. — Najjaśniejszy panie — odrzekła patetycznie Denhofowa — zagrożona jestem zgonem, ja tego nie przeżyję, a umrzeć byłoby niczym, gdybym do grobu poniosła choć to przekonanie, że mi serce wasze zostało, ale niestety ludzie chcą mi z życiem wydrzeć razem serce twoje. Pani Kosel jedzie, przybywa do Warszawy. Może się już tu znajduje, może już zguba moja została poprzysiężoną. Może ty, królu, przybywasz tylko, aby mi oznajmić, żem powinna ustąpić szczęśliwej rywalce. — Ale cóż pani śnisz? — przerwał król zdziwiony. — Skąd to wszystko? Mógł, żebym ja panią zdradzić? Nie, pani. Nierozerwane węzły łączą nas. Twój charakter pełen słodyczy, twa dobroć dla mnie są rękojmią, że ci nigdy żadna kosel szkodzić nie może. — Ach, panie mój — ciągnęła dalej Marynia — Bogdajby to, co mówisz, prawdą było, Bogdajbyś mi odpłacał miłością tak szczerą, jaką ja mam dla ciebie. Ach, umrzeć dla mnie jest niczym, ale cię utracić to nad siły. Wyrzec się życia prędzej bym mogła niż tego szczęścia, które mi się uśmiechało. Królu, jeśli mnie kochać przestaniesz, weź to życie, nie chcę go więcej. — Ale moja droga hrabino — odparł król. Byłoby z mej strony niegodziwością takie wyznanie, tak słodkie wyrazy z ust twych niewdzięcznością zapłacić. — Dzięki ci, panie, za tak słodką nadzieję — mówiła ciągle Marynia. — Mimo to ja się uspokoić nie mogę. Trwoga mną owlada. Ta nieznośna rywalka zbliża się. Będziesz ją widzieć, pochwyci znowu tę władzę nad sercem mego pana, którą tak długo zachować umiała. — Czegoż się pani dręczysz? — przerwał król troszeczkę niecierpliwie. — Jakimże ją sposobem uspokoić mogę? — Owszem, pozwól, niech kozel przyjedzie. Odniesiesz triumf nad nią. — Nie, nie — zawołała Denhofowa. — Jeśli kozel ma tu przybyć, ja opuszczam Warszawę. ta kobieta targnąć się może na mnie, najniegodziwszego gwałtu dopuścić.